Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Wybory na Węgrzech, a polska gospodarka. Co z naszym wejściem do strefy euro? Bo Węgry pod nowym przywództwem chcą to zrobić. Czy powinna u nas zacząć się w tej sprawie rzetelna i merytoryczna dyskusja? Orlen Neptun będzie w Gdańsku. Czy zasypie to lukę po grupie Lotos i po już zależnej, a do niedawna niezależnej Enerdze. Premier z wizytą na Dalekim Wschodzie. Co możemy zyskać na współpracy czy z Koreą Południową, czy też z Japonią? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Zbigniew Canowiecki, prezydent pracodawców Pomorza, i Tomasz Smorgowicz, ekonomista, wykładowca WSB Merito. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy od tego, co w niedzielę się stało u naszych południowych sąsiadów. Miażdżące zwycięstwo w wyborach parlamentarnych Tiszy, czyli ugrupowania Petera Madziara. Miażdżąca porażka dotychczasowego premiera Viktora Orbana. Tisza ma większość konstytucyjną i bardzo dużo wyzwań po rabunkowej i prorosyjskiej polityce Orbana. Wiadomo, że kierunek nowej polityki będzie prounijny. Zapowiadane są lepsze stosunki z Polską. No i Węgry pod nowym przywództwem zapowiadają starania o wejście do strefy euro. A ja chciałam panów zapytać, jak ten wybór na Węgrzech, sensacyjny, bo to naprawdę miażdżące zwycięstwo, jak ten wybór i czy może wpłynąć na naszą gospodarkę? Czy my to w jakimś sensie odczujemy?
W moim przekonaniu w ogóle to jest niesamowity sukces. Ja byłem przekonany, że Madziar wygra, ale byłem prawie pewien, że większości konstytucyjnej nie uzyska. Także to zwycięstwo jest niezwykłe. Gratulujemy. Bardzo się cieszymy, że Węgry wracają do rodziny europejskiej. Ja osobiście bardzo się cieszę z zapowiedzi, że Węgrzy będą pracować nad przystąpieniem do strefy euro. Od wielu, wielu lat ubolewam, że polskie elity polityczne boją się tego ruchu, nie podejmują albo podchodzą do tematu bardzo strachliwie. Moje środowisko gospodarcze od wielu, wielu lat wnioskuje o rozpoczęcie rzetelnej dyskusji w Polsce na temat wprowadzenia euro w Polsce, co nam przedsiębiorcom zagwarantowało by przede wszystkim stabilność w obrocie międzynarodowym i nie patrzenie zawsze ze strachem, jak się rano wstaje, jakie są kursy i czy stracimy, czy zarobimy, czy zysk planowany się utrzyma. Moim zdaniem ciągniemy się w ogonie Europy. Musimy pamiętać, że na 27 krajów Unii Europejskiej to 21 krajów, nawet takich jak Słowacja, należą do strefy euro. A my ciągniemy się w ogonie kilku krajów, no i towarzyszymy w tym ogonie właśnie Węgrom i Czechom. Jeżeli Węgry przystąpią, to byłby wstyd, żeby Polska też tego procesu nie rozpoczęła.
No, myślę, że ta wiosna, która bardzo spokojnie w tym roku nadchodzi z temperaturami na zewnątrz, podgrzała w niedzielę niezwykle dyskusję we wszystkich chyba kręgach, nie tylko tych sprzyjających zawsze rozwiązaniom prounijnym, ale także takich, które zaczynają myśleć o przyszłości całego świata. Zwycięstwo Madziara jak najbardziej zasłużone, ale też zaskakujące to, co powiedział prezydent, dlatego że mało który z publicystów spodziewał się jednak tego, że faktycznie ta większość konstytucyjna w tak miażdżącym wyniku zostanie tutaj ogłoszona i że ta zmiana, która nastąpi na Węgrzech, będzie tak bardzo, bardzo znacząca. Nas na pewno najbardziej interesuje kwestia gospodarcza, bo musimy pamiętać, że w ramach Unii Europejskiej jesteśmy jednym organizmem gospodarczym, zatem to, gdzie dzisiaj polska gospodarka się znajduje, w jakimś sensie jest determinowane również przez pryzmat tych 16 lat, w których jednak węgierska gospodarka była w jakimś sensie blokowana i odcinała się ze względów głównie politycznych, od kwestii finansowania europejskiego. Zatem trzeba by postawić pytanie, gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby jednak Węgrzy w ostatnim czasie jednak prowadzili politykę proeuropejską i zdecydowanie bardziej ukierunkowaną na rozwiązania wzmacniające Unię i w tym zakresie. Zatem kolejne pytanie, które tutaj dzisiaj padło, jest, czy strefa euro i kiedy strefa euro. Węgrzy jasno mówią, że chcą do niej przystąpić, ale pamiętajmy, że przystąpienie do strefy euro to spełnienie przede wszystkim kilku bardzo istotnych warunków, które określa tutaj dla nas traktat z Maastricht. Nie tylko tych makroekonomicznych, bo te elementy wiemy, że są do spełnienia. Już nawet polskie wskaźniki pokazują, że bylibyśmy w stanie w jakimś sensie się do nich przybliżyć, ale zapominamy bardzo często o tym fakcie, że musimy również uzyskać poparcie społeczne na wprowadzenie takiego elementu jako jeden z obligatoryjnych elementów, o których mówi traktat z Maastricht. Zatem to, co dzisiaj jest niezwykle optymistycznego w kontekście węgierskim, bo ponad 70% społeczeństwa chce przystąpienia do Unii Europejskiej. W Polsce mówimy o poziomie 25-26% poparcia dla takiego wstąpienia. No i najważniejsze pytanie, dlaczego tak się dzieje? Myślę, że paradoksalnie przez to, że Węgrzy i węgierskie społeczeństwo odczuło dzisiaj, że nie bycie w Unii Europejskiej monetarnie może przynosić niekorzystny wynik gospodarczy dla nich, zoptymalizowało i tak naprawdę podniosło ten element optymizmu proeuropejskiego i stąd mamy dzisiaj tak bardzo mocne rekomendacje nowego premiera do tego, aby wejść do strefy euro.
A myślą panowie, że u nas dzięki Węgrom właśnie, dzięki ich deklaracji, że chcą wejść do strefy euro, bo to nawet oczywiście to, o czym pan wspomniał, ta droga dla Węgrów będzie długa, ponieważ oni mają sporą inflację, mają niesamowity stan zadłużenia Skarbu Państwa, spore problemy. Mają szefa swojego banku centralnego z przeciwnego obozu, przed którym jest jeszcze 5 lat pracy. No, chyba że ta większość konstytucyjna teraz nowego rządu, który się ukonstytuuje dopiero, zapewni tą możliwość jakby zmiany tego prezesa Banku Centralnego na Węgrzech. Ale przed nimi daleka droga, ale już jakby zaczyna być cel wytyczony. Natomiast czy u nas to sprowokuje wreszcie dyskusję? Bo kwestia wejścia Polski do strefy euro to nie jest czy, bo my to podpisaliśmy w umowach akcesyjnych do Unii Europejskiej. Myśmy na samym początku drogi się zobowiązali, że euro przyjmiemy, tylko właśnie jest kwestia kiedy. No i kiedy zacznie się i czy zacznie się właśnie ta dyskusja taka rzetelna, bo u nas jest ona obrośnięta emocjami. Nie ma tutaj logicznych argumentów i często jest tak, że kiedy przychodzą tutaj przedsiębiorcy, zdarzają się tacy przeciwni strefie euro i przyciągają argument, że Niemcy to mają fajne stopy procentowe i tanie kredyty. Tłumaczę, że nie Niemcy mają, tylko strefa euro ma. I gdybyśmy byli w tej strefie euro, to byśmy mieli takie same warunki. A nie jesteśmy, to ich nie mamy. Więc kiedy, czy będzie ta rzetelna dyskusja?
Ja chciałbym tutaj podkreślić to, co powiedział Tomek Smorgowicz. On powiedział, że dla tego typu decyzji musi być poparcie społeczne. Jeżeli jego nie będzie, to będzie ciągle sytuacja, o której powiedziała pani redaktor, że nawet zdarzają się ludzie działający w gospodarce, którzy wątpią, bo nie mają do końca wiedzy. Czasami się posługują argumentami, które nie mają uzasadnienia w rzeczywistości. Dlatego też uważam, że jeżeli rząd by się zdecydował na taki ruch, że w jakiejś perspektywie przyjmiemy to euro, to jest najwyższy czas, żeby taką dyskusję podjąć i żeby te argumenty były publicznie znane za wstąpieniem do strefy euro.
paradoksalnie jesteśmy ofiarami własnego sukcesu. No, ostatnie lata pokazały nam, że polska gospodarka rozwija się doskonale. Kilka miesięcy temu obtrąbiliśmy, że jesteśmy już w G20, że możemy do niego przystąpić. Zatem ciężko dzisiaj i dużej odpowiedzialności, dużej odwagi politycznej należy się spodziewać dla osób, które chciałyby podjąć dzisiaj taką dyskusję, bo znów niestety poziom wiedzy ekonomicznej i gospodarczej w Polsce jest bardzo niedoskonały i znów argumenty mówiące o tym, że tak naprawdę wywalczyliśmy sobie swoją pozycję gospodarczą ze względu na kwestie chociażby różnicy walutowej, jest oczywiście argumentem w krótkim terminie, ale pamiętajmy, że o rozwoju gospodarczym mówimy w kontekście horyzontalnym, zatem nie jesteśmy w stanie nie przystąpić do strefy euro, zatem im dzisiaj szybciej rozpoczniemy dyskusję, głównie społeczną, a nie wcale ekonomiczną w kontekście spełnienia tych wytycznych, które pozwolą nam to zrobić, tym będzie lepiej, aczkolwiek trzymam kciuki za wszystkich liderów, którzy podejmą się tego, aby przełamać niestety te mity, które społecznie bardzo mocno obrosły już dzisiaj, że poradzimy sobie z własną walutą w kontekście rozwoju kolejnych dekad.
Niestety politycy są w tym temacie tak bardzo strachliwi, że nawet jak poruszam to w różnych gremiach, to politycy mówią spokojnie, spokojnie, nie czas, nie teraz i tak dalej. Boją się tego ataku ze strony prawej, bo zaraz będzie orzeł biały, zaraz będzie patriotyzm, zaraz będzie zarzut wyzbywania się polskiej ojczystej monety złotego, utrwalonego historią i krwią i tak dalej, i tak dalej. I tego boją się politycy liberalni, ponieważ prawica zawłaszczyła sobie właśnie taki sposób myślenia i mówienia i docierania do społeczeństwa, który zniechęca naszych obywateli do nawet nie przyjęcia euro, do pozbycia się złotego.
No a tutaj przykład Bułgarii, która od tego roku jest w strefie euro. Jeden z głównych argumentów, z powodu którego euro zostało przyjęte, to po to, żeby uniknąć choćby korupcji politycznej, nie politycznej, ale korupcji w ogóle, żeby jednak polityka monetarna była niezależna od tego, kto w danym momencie rządzi w tym kraju. A jest to polityka spójna dla całej Unii Europejskiej, więc no to jest ważny argument.
Ale myślę, że ten argument też waży w tym podejściu węgierskim, bo oni, mając sytuację gospodarczą wiele, wiele gorszą niż Polska, jednak myślą o tym euro, bo wiedzą, że wprowadzenie euro załatwi też wiele problemów, o których wspomniała pani redaktor.
A wracając jeszcze do wygranej Węgrów i wpływie na naszą gospodarkę, no to złoty nam się ostatnio umocnił, akurat już jesteśmy przy walucie. Giełdy notują wzrosty, niezależnie od tego, co tam się w tej zatoce Ormus, cieśninie Ormus będzie działo. Czyli to jest też kwestia spojrzenia zagranicznych inwestorów na nasz region, tak? Czyli wspólny koszyk Polska, Węgry, Czesi, Słowacja, a jednak Węgrzy byli tym najsłabszym ogniem. I też inwestorzy na nasz region patrzą inaczej. Jak tutaj się okazuje, Węgry obrały kursy prodemokratyczny, prounijny. Wiąże się to z bardziej stabilną gospodarką tego kraju, co też rzutuje i na nas po trosze.
Dokładnie. Każde umacnianie się kraju w Unii Europejskiej umacnia całą Unię Europejską. Zawsze to słabe ogniwo gospodarczo i politycznie wpływa na cały łańcuch państw europejskich. Także wyeliminowanie tego słabego ogniwa w tym łańcuchu europejskim jest niezwykłym sukcesem, nie do przecenienia.
W mediach społecznościowych wczoraj pojawiła się taka bardzo ładny obrazek, w którym premier Tusk dzwoni z gratulacjami do przyszłego premiera Madziara i mówi: drogi panie premierze, dla mnie to jest jeszcze większe szczęście niż dla pana, bo okazuje się, że tak naprawdę to my chyba będziemy największymi sukcesorami gospodarczymi w kontekście przynajmniej krótkoterminowej, dlatego że to, o czym mówicie państwo, jeżeli grupa jest tak naprawdę silna i tak naprawdę wyeliminowaliśmy tego najsłabszego, najbardziej optującego za hamowaniem pewnych rozwojowych zmian, to rynki pokazują jasno. My wierzymy, że ta Grupa Wyszehradzka, że ten region, który dzisiaj jest tutaj niezwykle istotny i który może stanowić tą przeciwwagę dla naszych wschodnich flanek, może być tak naprawdę filarem do rozwoju nie tylko samego regionu, ale całej Unii Europejskiej i budowania przewagi międzynarodowej.
A to, co odczujemy najszybciej, i to sprzed chwili właściwie nieoficjalne jeszcze informacje, no to jest kwestia odblokowania wypłaty zwrotu takiej refundacji dla Polski z unijnego Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju za broń, którą my przekazaliśmy Ukrainie. I tutaj są różne wartości, ale w przeliczeniu na złotego mówi się o kwocie około 2 miliardów, ponad 2 miliardów złotych. I jest szansa, że te pieniądze wrócą do naszego budżetu przed wakacjami jeszcze.
A potrzebujemy tych miliardów chociażby, żeby zapłacić za błędy rządów Zjednoczonej Prawicy, jak chociażby kwestie zakupu szczepionek. Czeka nas zapłata ponad 6 miliardów i szukamy tych pieniędzy w budżecie i każde 2, 3 czy 4 miliardy, które przypłyną z Unii Europejskiej, pozwalają nam umocnić nasz budżet i naszą gospodarkę.
No i do tego jeszcze być może ruszy się coś w ramach Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polska, Węgry, Słowacja, Czechy. No, chociaż tutaj podobno Węgrzy niekoniecznie ze Słowacją i Czechami dobrze się rozumieją, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało i czy się uda. Zbigniew Canowiecki, Tomasz Smorgowicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Zbigniew Canowiecki, prezydent pracodawców Pomorza, Tomasz Smorgowicz, ekonomista, wykładowca WSB Merito, i głos od naszej słuchaczki pani Hania napisała, a ja mam nadzieję, że naprawdę będą prowadzone rzetelne badania odnośnie wprowadzenia strefy euro w Polsce. My też taką nadzieję mamy, pani Hanno, i mamy nadzieję na rzetelną, merytoryczną dyskusję w tej sprawie. Spółka Orlen Neptun, należąca do grupy Orlen, odpowiadająca za rozwój morskiej energetyki wiatrowej, zostanie przeniesiona z Warszawy do Gdańska, zapowiedział w miniony piątek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. No właśnie, czy to zasypie lukę po Lotosie, grupie Lotos rozmontowanym, a z drugiej strony też przypomnijmy Energę, która pozostaje w Gdańsku, ale nie jest spółką niezależną.
Ja powiem tak,
Zbigniew Canowiecki.
Przede wszystkim nie do końca wierzę w te wszystkie przenosiny. Pamiętamy, że niby formalnie Polska Agencja Kosmiczna jest w Gdańsku, ale tak faktycznie to tutaj tylko małe biuro, a wszystko dzieje się w Warszawie. Popatrzmy na polskie elektrownie jądrowe. Przecież to logiczne, że jeżeli się buduje na Pomorzu elektrownię jądrową, to spółka powinna być w Gdańsku.
No, mówią, że centrala będzie w Gdańsku, ale gdzie będą płacone podatki?
Ale tak, mówią, że tak. Najpierw spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe zakłada się w Warszawie, następnie zatrudnia się 600-800 ludzi, później mówi się, nie, przeniesiemy do Gdańska. Tak, przeniesiemy się. Jest w Gdańsku biuro, gdzie jest ile osób zatrudnionych? Dwie. Gdzie jest 800 osób? W Warszawie. Taki argument. Zrobiliśmy ankietę wśród pracowników, no i nikt praktycznie nie chce się przenosić z Warszawy do Gdańska.
Oj, zaskoczenie.
Prawda? To jest dopiero, trzeba być mądrym człowiekiem i robić taką ankietę, czy chce się ktoś przenieść z rodziną i zburzyć sobie całe życie osobiste. W związku z tym ja powiem tak, dopóki nie zobaczę, że Orlen Neptun faktycznie się przeniósł do Gdańska i w Warszawie nie ma żadnych biur z setkami ludzi, to nie uwierzę. Po prostu doświadczenie moje mi podpowiada, że te przenosiny wręcz odwrotnie zawsze. Tak jak z energią, pani redaktor powiedziała. Siedziba była w Gdańsku, ale struktura energii już się wtopiła w strukturę Orlenu, a nasz zarząd energii nie ma praktycznie żadnej mocy decyzyjnej. Ale nie problem też tylko w siedzibie. Problem jest także w funkcjonowaniu tego local content. Ponieważ dla nas ważne byłoby, żeby faktycznie uczestniczyły firmy pomorskie w realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych. I dlatego na przykład z polskich elektrowni jądrowych powinny fizycznie przenieść się przynajmniej te działy, które zajmują się zamówieniami, bo oni ustalają zasady związane z danym przetargiem, a to jest tak ustawiane, że może być tylko największa firma międzynarodowa, firma, która ma olbrzymie zaplecze finansowe i tak dalej. I te przetargi są tak ustawiane, że te firmy średnie, które mają siedziby na Pomorzu, mogą być ewentualnie podwykonawcą, a nie o to przecież w local content chodzi.
No dlatego właśnie, zwłaszcza, że mamy kompetencje i możliwości, tak. I te firmy mają też doświadczenia.
I one muszą urosnąć, na czymś muszą. Dlatego też domagamy się i taki postulat zgłosiłem ministrowi Balczunowi podczas jego ostatniej wizyty, że chcielibyśmy, aby również w tych firmach, które są z kapitałem Skarbu Państwa i operują na terenie województwa pomorskiego, żeby przedstawiciele zarządu województwa byli w strukturach zarządczych, żeby w radzie nadzorczej jednej, drugiej czy trzeciej firmy byli przedstawiciele zarządu województwa. Prawdopodobnie wiele złego w energii by się nie zdarzyło, gdyby taki przedstawiciel jeden czy dwóch w energii w radzie nadzorczej by reprezentowali zarząd województwa pomorskiego.
Tomasz Smorgowicz.
No to jest bardzo trudne pytanie, czy jesteśmy w stanie zastąpić, bo wydaje mi się, że tutaj żadne wskaźniki nie są w stanie nam przyrównać tych dwóch tematów. Z jednej strony zniknęły z naszej gospodarki dwie potężne organizacje, które, co trzeba sobie powiedzieć, były od zawsze pewnym elementem całego krwiobiegu gospodarczego Pomorza. Budowane były w naszym regionie i fundamentem ich byli pracownicy, byli menadżerowie, były osoby zarządzające, które wywodziły się z Pomorza. Zatem trudno jest zastąpić tego typu wyrwę, która nastąpiła w gospodarce, jakimikolwiek nowymi podmiotami. Ale żeby jednak trochę tego optymizmu spróbować złapać, to musimy pamiętać, że Orlen Neptun i polska energetyka jądrowa Gdyby dzisiaj przeliczyć ich możliwości wytwórcze, energetyczne, będą tworzyć około 25-26% zapotrzebowania energetycznego Polski. Chociaż oczywiście trzeba by to odnieść do linii czasowej, bo one gdzieś tą swoją pełną moc będą wytwarzały w roku 2040. No ale nawet mówiąc o jakiejś prognozie dosyć optymistycznej, to będzie nadal około 15-17% zapotrzebowania. Co to oznacza? Oznacza to faktycznie, że dla Pomorza jest to szansa. Nie jest to szansa 1:1 wymiany czegokolwiek, ale jest to szansa dzisiejszego rozwoju, który jeśli dobrze zostanie wykorzystany, to możemy tak naprawdę odbudować, a wręcz transformować naszą gospodarkę na nowoczesną, która będzie w stanie oddziaływać na cały kraj, a na pewno na nasz region. No i teraz drugi element, który jest tutaj niezwykle istotny, który brzmi bardzo optymistycznie, to co tutaj prezydent powiedział, local content, czyli współpraca lokalna, która ma preferować tak naprawdę wybór dostawców i podkooperantów, którzy pochodzą z danego regionu, gdzie odbywa się inwestycja. No i brzmi to oczywiście PR-owo, brzmi to komunikacyjnie niezwykle atrakcyjnie, natomiast cały diabeł, jak to mówią, tkwi w szczegółach, to znaczy jakie parametry oceny tych podmiotów wstawimy sobie tak naprawdę dobierając ich w ramach zapytań przetargowych. No i naturalnym jest tutaj elementem, który powinniśmy zobaczyć, czyli że będą to rezydencje podatkowe, że będą to siedziby zarejestrowane w danym regionie, że będą to doświadczenie w podobnych inwestycjach. Chociaż tutaj już zaczyna nam się tworzyć pewien paradoks, no bo my nie mamy tych doświadczeń mocno zbudowanych, zatem jeśli ten element będzie mocno pomiarowany, to znów będą preferowani wszyscy ci, którzy przyjdą z tym doświadczeniem z zewnątrz, to znaczy z innych regionów, czy nie tylko z Polski, no bo to wszystko będzie zależało od tego, jakie wagi nadamy jak gdyby w tymże zapytaniu ofertowym. Ale to, co dla mnie jest niezwykle optymistyczne, no bo ja zajmuję się zrównoważonym rozwojem i kwestiami ESG w swojej pracy, to, że słychać w local contencie i to, co minister Balczun opowiadał, że kwestie związane z tym pozytywnym wpływem, czy społecznym, czy środowiskowym, będą również elementami opomiarowania tych dostawców. I tylko pozostaje pytanie, na ile faktycznie, jaką wagę nadamy tym kwestiom, czy dana organizacja wpływa pozytywnie na kwestie społeczne, czy zatrudnia tutaj, czy wspiera lokalne podmioty i na ile ten środowiskowy impact, czyli kwestie chociażby związane z emisjami śladu węglowego, czy kwestią efektywności energetycznej samych tych podmiotów, będą brane pod uwagę przy rozdawaniu tak naprawdę zapytań.
Dlatego też podczas ostatniej debaty, która odbyła się kilkanaście dni temu w kultowej sali Senatu Politechniki Gdańskiej w takim złotym trójkącie przedstawicieli władzy, nauki i gospodarki, powiedzieliśmy tak, ogłaszamy grubą kreskę, ogłaszamy nowe strategiczne otwarcie dla Pomorza, chcemy współpracować ze wszystkimi, bez wyjątku, na rzecz maksymalnego wykorzystania tego procesu transformacji energetycznej na Pomorzu, na rzecz rozwoju gospodarczego, nowych gałęzi gospodarczych na Pomorzu, ale też maksymalnego wykorzystania już istniejącego potencjału gospodarczego przy realizacji dużych inwestycji. Oczywiście w tym procesie kluczowym partnerem jest Orlen S.A., który jest właścicielem i energii, i rafinerii gdańskiej, i inwestorem w zakresie budowy morskich farm wiatrowych. Jest to kluczowy partner. Dlatego też powiedzieliśmy, chcielibyśmy, aby Orlen w porozumieniu czy we współpracy z władzami samorządowymi naszego regionu przygotował taką kompleksową strategię na rzecz Pomorza, żeby tam było wiadomo, do czego zmierzamy, czego możemy oczekiwać, czy faktycznie ten Orlen Neptun, jaka jego będzie rola, jaka będzie rola energii operator w całej strukturze Orlenu, jak będą ustalane sprawy związane z local content. taki program strategicznej współpracy Orlenu z władzami samorządowymi, wojewódzkimi w naszym regionie jest niezbędny. I w jaki sposób my jako region zabezpieczymy też swoje interesy, ponieważ te firmy są tutaj, na Pomorzu, oni korzystają z naszej infrastruktury, z naszych zasobów kadrowych i tutaj będą generować zyski. My chcemy w tym partycypować i interes nas jest, żebyśmy to dobrze zabezpieczyli jako Pomorzanie na rzecz naszego rozwoju i to, co powiedziałeś, również społecznego, kulturalnego, rozwoju szkolnictwa wyższego i tak dalej, i tak dalej.
A na ile jest widać otwarty Orlen na tego typu argumenty, z tego, co panowie zdążyli zaobserwować? Czy jest szansa na taką dyskusję, na taką właśnie, na stworzenie takiej strategii?
Powiem tak. Na razie nie odbieraliśmy takich sygnałów, ale wydaje mi się, że taka szansa jest. Myślę, że marszałek Mieczysław Struk to jest dobry gospodarz, który zabiega o tego typu właśnie przygotowanie strategii ze strony Orlenu na rzecz Pomorza. I powiem tak, może powiem za dużo, ale nieoficjalnie otrzymałem informację, że prezes Fonfara, prezes grupy Orlen powiedział, że faktycznie taka strategia powinna być przygotowana i zrealizowana i z tego, co wiem, podjął już rozmowy w tym kierunku.
No ja myślę, że tutaj wszystko jest na barkach dzisiaj marszałka i całego urzędu marszałkowskiego, bo nawet patrząc na nasze ostatnie spotkanie w ramach zespołu doradczego przy rektorze Politechniki Gdańskiej, gdzie przedstawiciele Orlenu referowali swoje pomysły i swoje dalsze kroki w tym zakresie, można wyczuć dużą otwartość, można wyczuć chęć rozmowy, natomiast wiemy doskonale, że wszystko będzie zależało od tego, co z tych rozmów wyniknie na koniec i jakie padną duże deklaracje i decyzje, jeśli chodzi o dalsze kroki. Czy uda się marszałkowi wynegocjować jednak z władzami centralnymi decyzyjność w tym zakresie i wpisanie bardzo twarde jednak tej naszej podmiotowości pomorskiej do konkretnych dokumentów i czy dzięki temu będziemy mogli realnie decydować, na ile ta współpraca będzie rzeczywiście odbywała się i skutkowała pewnym wpływem na Pomorzu.
Jedno zdanie, po takim twardym wystąpieniu pana marszałka na tej debacie na Politechnice Gdańskiej, ja wnioskuję, że to ma duże szanse powodzenia i realizacji. Tak jak dr Smorgowicz, ja wierzę w marszałka, wierzę w Mieczysława Struga, jego doświadczenie, jego zaangażowanie na rzecz Pomorza, że on doprowadzi, że taka strategia powstanie na rzecz naszego regionu.
No, przyszedł mi do głowy szatański pomysł, gdyby tak zagrać wabank. Jeśli nie uwzględnicie naszych lokalnych, ważnych dla nas postulatów, nie wpuścimy nikogo na plac budowy, nie damy naszej kadry do pracy, zwłaszcza w sytuacji, kiedy terminy gonią. Może to by zadziałało, ale to rewolucja by była chyba. Dobrze, to zmieniamy temat. Premier jest z wizytą w Azji. Najpierw był w Korei Południowej. Tam rozmawiał o zwiększeniu wymiany handlowej, zniesieniu barier dla eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, w tym wołowiny, o współpracy w przemyśle obronnym. Mówił też o współpracy, rozwoju współpracy w energetyce, cyfryzacji w zakresie sztucznej inteligencji, eksploracji przestrzeni kosmicznej, a dziś jest w Japonii. Tutaj poruszy w Tokio kwestię nierównowagi w wymianie handlowej z Japonią, a też liczymy na intensywną współpracę, jeśli chodzi o najnowsze technologie, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo. Jakich byśmy chcieli efektów tych wizyt?
Ja powiem tak, że To jest w ogóle bardzo ciekawy region świata. Przez nas chyba przez lata niedoceniany i może troszeczkę uznawany za taki egzotyczny, daleki, trudny, ale to są państwa jak Korea Południowa czy Japonia. To są kraje wysokiej cywilizacji, rozwoju sztucznej inteligencji, technologii cyfrowych, technologii zbrojeniowych. I myślę, że premier dobry kierunek wybrał, że dzisiaj jest czas, żeby skorzystać z tych doświadczeń i zrobić to przyspieszenie technologiczne właśnie we współpracy z tymi krajami. To jest bardzo perspektywiczny kierunek. Oczywiście do tej pory jakoś tak się składało, że myśmy głównie importowali z tych krajów. I w ostatnich latach słyszeliśmy nieraz, jak olbrzymie kontrakty zbrojeniowe były podpisywane na zakup tego wyposażenia dla przemysłu zbrojeniowego przez Polskę w Korei Południowej. A trzeba pomyśleć o tym, że polski przemysł zbrojeniowy, który świetnie się w ostatnich latach zaczął rozwijać, czy on mógłby w ramach porozumienia część elementów na przykład do jakichś finalnych produktów realizować w Polsce. Nie tylko na nasze potrzeby, ale również eksportować, bo jest bardzo duża nierównowaga, dużo kupujemy od nich, a praktycznie nic nie sprzedajemy. A wydaje mi się, że mamy bardzo dużo zaoferowania i w zakresie przemysłowym, technologicznym, ale również w zakresie dostaw w innych obszarach, jak przemysł spożywczy.
To niezwykle ważna wizyta premiera z perspektywy rozwoju gospodarczego Polski, ale też Unii Europejskiej, no bo pamiętajmy, że jesteśmy jej częścią jednak. Natomiast mam nadzieję, że nie będzie ona tylko i wyłącznie symboliczną wizytą, dlatego że ten deficyt handlowy to jest ponad 10 miliardów dolarów. To my głównie kupujemy, a nie sprzedajemy do Korei Południowej, jak również i do Japonii. Natomiast pamiętajmy, że my mamy dobre doświadczenia, jeśli chodzi o kwestię Korei Południowej, bo sięgając 3 dekad do tyłu, nasza branża motoryzacyjna praktycznie została ratowana wtedy przez koreańskiego kooperanta, który gdyby nie pewne kwestie polityczne i zawirowania gospodarcze, myślę sobie, że byłby dzisiaj niezwykle mocno europejsko zakorzeniony w tejże branży. Zatem wszystko to, co moglibyśmy eksportować, czyli kwestia żywności, części przemysłowych, półproduktów czy surowców, musimy zacząć jednak wywozić i zacząć bilansować się ten deficyt handlowy. No bo dzisiaj głównie kupujemy sprzęt wojskowy, a to, co prezes powiedział, niezwykle istotne. My również dzisiaj mamy gotowość naszej branży zbrojeniowej do tego, żeby wymienić się w ramach offsetów razem z Koreą Południową, a nie tylko kupować.
I tu kończymy naszą audycję, ponieważ czas nam się skończył. No zobaczymy, trzymamy kciuki za te wizyty i czekamy na ich efekty. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Tomasz Smorgowicz, ekonomista, wykładowca w USB Merito. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Ludzie i pieniądze.